Joanna Merecka-Motorz, dzień dobry, ze mną Katarzyna Filipiak, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku.
Witam serdecznie.
Sporo się u Was dzieje ostatnio, laurki, że tak powiem, podziękowania, to wszystko wybrzmiewa w przestrzeni publicznej. Komu dziękowaliście ostatnio i za co?
Dziękowaliśmy ostatnio przedstawicielom firm tutaj naszych lokalnych za wsparcie, zaangażowanie, w tym wsparcie finansowe, ponieważ musieliśmy wyposażyć dwa lokale mieszkalne. Te lokale mieszkalne zostały przeznaczone dla rodzin zastępczych zawodowych i tak naprawdę dzięki całemu przedsięwzięciu, które było dość mocno złożone, choć może to tak na pierwszy rzut oka nie wygląda i nie słychać, udało się w pełni zrealizować tę inwestycję i na dzisiaj mamy dwie nowe rodziny zastępcze zawodowe, które mieszkają właśnie w tych lokalach użyczonych przez nas na czas sprawowania przez nich tej funkcji, czyli mam nadzieję, że na bardzo, bardzo długo.
No właśnie, to są rodziny, które się zgłosiły i powiedziały na przykład, my chcemy i proszę uprzejmie, ale nie mamy warunków do tego, żeby przyjąć dzieci. Jak dużą liczbę? No bo też wiemy, że ta liczba odbieranych dzieci rodzicom, tych, które trafiają do pieczy zastępczych, do rodzin zastępczych, jest bardzo duża. Ja nie wiem, czy już setkę przekroczyliście?
W tym roku tak. Mhm.
I myśmy chyba ostatnio o tym też rozmawiały. Dużo tą setkę?
Nie znam dokładnej liczby, bo to się zmienia każdego
dnia.
My
dzień,
mamy
tak.
co chwilę jakieś postanowienia i no, zmian jest dużo, więc ja tak szczerze mówiąc nie znam dokładnej liczby na dzisiaj. Ale faktycznie dzieci umieszczamy w ostatnim okresie bardzo dużo. Mówię o tym bardzo wszędzie, gdzie tylko jest to możliwe, bo poszukujemy systematycznie kandydatów na rodziny zastępcze.
Jesteśmy no właśnie, bo ich jest ciągle za mało.
Tak, ich jest ciągle za mało. Mhm. Więc jak tylko pojawia się ktoś, kto myśli o tym, kto jest chętny, kto przeszedł już szkolenie na niezawodową rodzinę i widzimy tutaj szansę z jednej i z drugiej strony, ale problemem są warunki lokalowe, no to faktycznie robimy wszystko, żeby te warunki lokalowe trudne, za małe, nie były przyczyną tego, że nie możemy podjąć tej współpracy. No i tak było w przypadku tych dwóch rodzin. Przeszkoliły się, przekazały informacje, jakby u nich ta myśl o byciu zawodową rodziną kiełkowała przez jakiś czas i faktycznie potwierdziły, że tak, są gotowe, chciałyby, ale ich lokale były bardzo malutkie. Nie było takiej możliwości. Oczywiście posiadanie dużego lokalu nie jest warunkiem do tego, żeby być rodziną zastępczą zawodową, ale jeżeli ktoś mieszka na jednym pokoju, bądź jest to salon z aneksem i malutki pokój, a ma przyjąć trójkę dzieci, no to jest to dość trudne. Każde dziecko musi mieć jakąś swoją
przestrzeń.
Chociaż niewielką, ale swoją przestrzeń. Pokoje mogą być wieloosobowe, ale muszą być wtedy no, odpowiednio większe, dokładnie.
No tak, to trzeba, tak jak pani mówi, kawałek przestrzeni, oprócz tego jeszcze trzeba zapewnić takiemu dziecku miejsce do spania i tak
do
dalej.
Nauki,
tak dalej,
do jeżeli nauki, jeżeli są to starsze dzieci, tak, jakąś szafę, komody, więc no, odpowiednio to pomieszczenie musi być dostosowane, żeby to wszystko się zmieściło.
I te dwa mieszkania, one były na waszym stanie, czy wy je dostaliście na potrzeby?
No właśnie, to jest tak, że jakby ja się cieszę z tego, że tutaj władze miasta przychyliły się do tego pomysłu i wspólnie udało się zrealizować tą inicjatywę, bo to są dwa lokale, które są przy ulicy Pułowieckiej w nowo wybudowanym bloku. Pozostałe mieszkania zostały jakby przeznaczone na te cele mieszkaniowe dla mieszkańców Słupska, a dwa duże lokale zostały przekazane dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. I te lokale na podstawie umowy użyczenia zostały użyczone kandydatom na rodziny zastępcze zawodowe. Dzięki temu te nasze dwie rodziny mogły się wyprowadzić z tych malutkich warunków i zamieszkać właśnie w tamtym lokalu, ale kluczowe było to, że mieszkania były, w ogóle cudowne było to, że udało się przeznaczyć te dwa mieszkania, że to spotkało się z taką aprobatą i chęcią i faktycznie zrozumieniem. Jest to pierwsza taka inicjatywa u nas. Mam nadzieję, że nie ostatnia, nie ukrywam. Zobaczymy, co nam przyszłość pokaże i czy będzie taka
Czyli
szansa.
Czyli to ja dobrze rozumiem, że wyście poszli najpierw do miasta, rodzinom zastępczym powiedzieli, poczekajcie chwilę, dajcie nam się ogarnąć, zobaczymy, co da się zrobić, żeby wam pomóc. Zapukaliście do urzędu, do pani prezydent i powiedzieliście, mamy chcą, chcielibyśmy pomóc, ale nie mamy pomysłu.
Podobnie, ale trochę odwrotnie, bo najpierw mówiliśmy o potrzebie takiej, że są potrzebne takie lokale, bo na pewno pojawią się tacy kandydaci, więc najpierw długo trwały rozmowy na temat tych lokali, ten budynek też troszkę zajęło czasu, zanim się wybudował, więc te rozmowy trwały dość długo. I no, pojawiły się dwie rodziny, więc jakby fajnie udało nam się to wszystko zgrać. Tak, w ogóle cudownie, naprawdę. Ja jestem przeszczęśliwa z tego powodu, te rodziny myślę, że też, a dzieci to już nie wspomnę.
No tak, a oni już w tych lokalach są? Już mieszkają?
Tak, mieszkają od wakacji, więc to troszkę trwało, ponieważ no dzieci, każda z tych rodzin ma czwórkę dzieci w pieczy, plus jeszcze swoje dziecko. Więc jest ich dość sporo i nie mogli dłużej po prostu czekać. My lokale otrzymaliśmy wiosną, ale no też one były w stanie deweloperskim, więc trzeba było to wszystko wyposażyć, bo wiedzieliśmy, że jakby lokale są w naszym użyczeniu, w użyczeniu miejskiego, jakby w posiadaniu miejsc przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, a rodzinom użyczamy nieodpłatnie te lokale, ale no z pełnym wyposażeniem, bo
i
jakby...
wtedy koszty, przepraszam, utrzymania takiego lokalu rzeczywiście i media i wszystko płacą, płacicie wy?
Koszty dzielimy na wszystkie dzieci, które mieszkają. Jeżeli jest rodzina z piątką dzieci, z czego czwórka dzieci jest w pieczy, to płacimy 4/5 wszystkich kosztów, więc tak naprawdę... prawie całość. Myślę, że w przypadku jednej i drugiej rodziny jest to około 90% wszystkich kosztów, wszystkich mediów. Więc no myślę, że jest to atrakcyjna forma, ale właśnie dla nas wyzwaniem było to, że musieliśmy wyposażyć to mieszkanie obydwa. No tak. Przecież nie mogliśmy przekazać rodzinie tak naprawdę.
To macie
ich
klucze i
dokładnie, to nie są ich lokale, tak? To są lokale użyczone, tak jak wspomniałam, liczę, że na bardzo, bardzo długo, bo chcielibyśmy, żeby ta rodzina zawsze była tą rodziną jedna i druga rodziną zastępczą zawodową, żeby nigdy nie zmienili tego zdania, więc mam nadzieję, że to będzie bardzo na długi czas, ale jednak to nie są ich lokale, więc nie mogliśmy oczekiwać od ludzi, że nagle wejdą i wyposażą 100-metrowe mieszkanie w kompleksowo we wszystkie meble, tak? Trzeba było kupić meble do kuchni, do salonu, do wszystkich pokoi, łóżeczka, szafy, wszystko, lampy, lustra, więc no naprawdę bardzo dużo.
Konsultowaliście z nimi? Czy to tak, wygląda? Konsultowaliście, tak, żeby im
wszystko
było
wszystko konsultowaliśmy,
wygodnie.
Rodziny same wybierały meble, więc wiedziały w jakim sklepie, wybierały te meble, wybierały kolory farb, wybierały dywany,
to fajne,
więc no bardzo.
Bo to też daje taką poczucie takiej sprawczości tak naprawdę, czyli właściwie to nie jest tak, że oni dostają klucze do mieszkania wyposażonego na zasadzie użyczamy wam, dajemy, nie, no niby wasze, a nie wasze, tak? No ja rozumiem też pełną świadomość, pewnie mają ci ludzie, że zmieniając zdanie muszą wrócić do tego, co było i zostawiają po sobie te wszystkie rzeczy, no ale też mam nadzieję, że to się uda rzeczywiście i będzie to wyglądało tak, że oni zechcą tymi rodzinami zawodowymi, zastępczymi zostać już na bardzo długo. No serce rośnie trochę, jak się słucha tych historii, bo tak naprawdę dla mnie, ja chylę czoło przed każdym, kto decyduje się wychowywać nie swoje dziecko, tak to najprościej, najkrócej ujmując. Jeszcze dzieci, które bardzo często przychodzą z trudnych domów i z trudnych warunków. Często mają problemy, często mają traumy, często trzeba o nie zadbać też i medycznie, i to są logopedzi, i psycholog, który gdzieś tam musi być pod ręką i się pojawić. Więc tak naprawdę dokładają sobie ci ludzie sporo obowiązków i wyzwań tak naprawdę, bo oprócz tych wszystkich rzeczy, które trzeba zabezpieczyć, jest ta najważniejsza według mnie – miłość.
No właśnie, nie da się tego robić jakby z innych pobudek. Trzeba mieć duże serce, trzeba
My się wzruszamy
chcieć.
Z panią Kasią, słuchajcie, bo to się nie da inaczej. Jak człowiek sobie popatrzy tak z boku na to, jeszcze jak ma własne dzieci i wie, ile kosztuje to wysiłku tak naprawdę, żeby zrobić z tego małego człowieka, na którego się decydujemy, przyzwoitego dorosłego później, ile to kosztuje pieniędzy też, no to nie da się ukryć. Dzieci rosną, to jest edukacja, to są wyjazdy, wyjazdy, to są zajęcia dodatkowe. To są czasem lekarze, których też trzeba opłacić, bo nie wszystko da się na NFZ, w cudzysłowie mówiąc, ogarnąć. Więc jak człowiek sobie o tych wszystkich rzeczach pomyśli, ja to się śmieję, moim synom kiedyś powiedziałam, że gdybym ich nie miała, to już pałac i drogi samochód. Więc podziwiam tym bardziej, przy całej mojej miłości właśnie do moich osobistych dzieci, z wielką przyjemnością kibicuję i patrzę na tych, którzy się decydują na to, żeby swoje serce powiększyć jeszcze o kolejne 4-5 istot.
Dokładnie, naprawdę. Tak. Cieszymy się, radujemy się i też właśnie w ostatnie spotkanie było w Urzędzie Miejskim. Faktycznie dziękowaliśmy tutaj osobom, sponsorom, którzy nam pomogli w wyposażeniu tych lokali, ale przy okazji udało nam się zmontować tutaj nasi pracownicy, nasze dwie pracownice stanęły na wysokości zadania i zmontowały film właśnie z tych obu mieszkań po to, żebyśmy tam nie wchodzili, nie oglądali, nie zaburzali im tego rytmu tak, tylko życia. Tak, nagraliśmy filmy, przedstawiły się dzieci, pokazały swoje pokoje, właśnie mogliśmy zobaczyć w pełni wyposażone obydwa lokale, troszkę posłuchać dzieci, zobaczyć, jak te relacje wyglądają rodziców zastępczych z dziećmi. No i muszę przyznać, że jakby ten film, podsumowanie tego wszystkiego, no to... No my też jesteśmy dumni z tego, że się to udało.
Ale myślę, że łzy były
no
też?
No były! No były, właśnie były i dlatego naprawdę z pełnym szacunkiem ja również chylę czoła naszym rodzinom. Cieszę się, że są ludzie wokół, którzy chcą wspierać te inicjatywy, chcą pomagać, bo bez tego by się po prostu nie dało. No razem możemy zrobić dużo więcej i jak się tak wszystko zbierze, to
no są razem łatwiej.
Łatwiej, dokładnie i więcej, mocniej, intensywniej, tak? Więc no... Mam nadzieję, że to nie jest pierwsza i ostatnia tego typu inicjatywa. Mam nadzieję, że kolejne przed nami i że pojawią się nowi kandydaci i również zgłoszą się takie osoby, które właśnie warunków lokalowych nie mają, ale mają to serce, chcą się dzielić miłością, więc no zapraszamy do nas. U nas jest bardzo dużo możliwości.
No tak. Ja już się zasłuchałam, zaczęłam sobie wyobrażać, drodzy państwo, jak by to było. No u nas z racji braku czasu raczej niemożliwe. Pewnie wiele osób tak sobie mówi, ale potem jak przemyśli, przekalkuluje pewne rzeczy, to wychodzi z założenia, że czemu nie warto spróbować. Szkolenie teraz, mówi pani, trwa.
Trwa szkolenie, ale udało nam się wytrenować kolejnych trenerów, także już teraz mogę powiedzieć, że przed nami szkolenia, które nie muszą odbywać się na zasadzie jedno się skończy, dopiero drugie się zacznie. Mamy więcej tych naszych trenerów wśród pracowników, więc już możemy uruchomić dwa naraz, więc jesteśmy już na etapie rozmów. Mamy już trochę chętnych kandydatów do kolejnego szkolenia. Liczę na to, że ruszymy styczeń, luty.
Ja też mam taką nadzieję, że liczba osób będzie rosła, tych, które chcą pomóc dzieciakom w naszym regionie. A ja przypomnę, że no w przeciągu właściwie 2 lat z 20 czy 30 odbieranych rocznie ta liczba wzrosła do setki ponad.
No mamy bardzo dużo zabezpieczeń, także...
W jakim wieku są dzieci? W różnym pewnie.
W różnym, aczkolwiek widzimy też tendencję taką, że pojawia nam się coraz więcej dzieci w wieku nastu lat, tak? Czyli
bardziej
sporo,
świadomych.
Bardziej też. Świadomych, troszkę zagubionych. Nie wiem, co się działo jakby wcześniej w ich życiu i jak wyglądało ich życie rodzinne, ale te decyzje właśnie zapadają teraz, jak mają po 13, 14, 15 lat. Mamy dużo też takich zabezpieczeń, czyli nie tyle małe dzieci też są i jest ich również bardzo dużo i znacznie więcej, ale właśnie widzę tendencję wzrostową wśród zabezpieczeń nastolatków od rodzin biologicznych. Także no tutaj kolejne wyzwania przed nami, bo placówki nasze pękają w szwach.
No tak, i to jest temat, do którego pewnie jeszcze będziemy wracać niejednokrotnie, może nie w tym roku, choć nie powiedziałyśmy ostatniego słowa z panią Gasią. Sporo się u was dzieje, to już jakby zamykając ten temat, ja chciałabym zapytać o finał akcji Dzieciństwo bez przemocy.
Tak, finał akcji Dzieciństwo bez przemocy, byliśmy ubrani na czerwono,
światła
tak
czerwone
zaakcentowaliśmy,
w różnych miejscach, tak.
Dokładnie, było nas dużo, w ogóle zauważyłam, że właśnie w dniu, w ostatnim dniu tej kampanii 19 listopada, miło było mi patrzeć, że widziałam wokół dzieci ubrane na czerwono, bo dorośli wiedzą, ale fajne to jest to, że włączyły się szkoły.
Przedszkole widziałam też, tak.
Tak, więc jakby dzieci ubrane na czerwono, to taki fajny akcent. Zachęcam do tego rodziców, aby rozmawiali z dziećmi na ten temat, czemu właśnie ten kolor czerwony był. W dniu wczorajszym jedno dziecko zapytało się mnie, że dlaczego ono musiało się ubrać na kolor czerwony, więc myślę, że warto z dziećmi też o tym rozmawiać, informować je, edukować. I fajny akcent, cała kampania bardzo bogata w działania u nas na terenie Słupska. Cieszę się bardzo.
No tak, wiele
z tego,
instytucji
bo...
się włączyło i wspierało, że tak powiem.
Tak, działaliśmy.
PIK-baza przede wszystkim, tak? Biuletyn, który się pojawił, instytucje kultury, które się przyłączały też. No u nas na antenie wybrzmiewało i też mieliśmy spotkanie, rozmowę z panią Darią Treder i mówiłyśmy właśnie o konieczności, o potrzebach powstawania tego typu akcji. Były spotkania psycholog z psychoterapeutą, tak? I rozmowy. Maciej Maraszkiewicz, właśnie Daria Treder, rozmawiali o potrzebach dziecka, tak naprawdę. Umówmy się, że to wszystko w tym kierunku zmierza. No i właśnie, według pani, częściej powinny się pojawiać tego typu akcje?
Zdecydowanie częściej. Ja jestem zachwycona tą tą współpracą międzyinstytucjonalną. To, że w krótkim czasie udało się tak wszystkich zmobilizować, zaangażować i faktycznie w przestrzeni miejskiej pojawiły się te komunikaty, działania organizowane przez różne instytucje i co najfajniejsze, każda we własnym zakresie miała potrzebę zaangażowania się i włączenia w tą kampanię. Ja myślę, że to jest taka fajna praktyka, którą możemy przełożyć na wiele innych obszarów, a jeżeli chodzi o obszar przeciwdziałania przemocy, to jak najbardziej integrować się w kolejnych kampaniach, bo za chwilę kampania 16 dni bez przemocy 25 listopada właśnie się zaczyna, więc ja zachęcam do tego, żeby nie odpuszczać i żeby dalej działać, bo no myślę, że możemy się pochwalić właśnie tą współpracą i dużym zaangażowaniem w przestrzeni miejskiej.
No fajne jest to, że ludziom się chce. Tak naprawdę, tak? Bo wszyscy wiemy, tak, wszyscy wiemy, jak ten świat wygląda, tak? Że jesteśmy zabiegani, że nie ma czasu, że ciągle za mało pieniędzy, zwłaszcza przy tych kosztach, które rosną, więc łapiemy, co się da, że tak powiem, żeby połatać braki, jeśli one się pojawiają. I fajne absolutnie jest to, że przy tych wszystkich życiowych, że tak powiem, sytuacjach, które gdzieś nas dotykają, jeszcze znajdujemy czas i ochotę, żeby wesprzeć, żeby pomóc, żeby być uważnym na drugiego człowieka.
Dokładnie tak. A jeszcze to, na co chciałam zwrócić uwagę, to myślę, że ta ostatnia kampania pokazała nam, że naprawdę możemy się zaangażować i zadziałać bez ponoszenia większych kosztów.
Tak.
Faktycznie jakby budżetowo jest nam trudno, bo jakby wszystko jest coraz droższe i więcej nas kosztuje, ale większość z tych działań naprawdę była organizowanych bezkosztowo, więc no,
ludzkie
to jest
serca, ludzkie ręce, drodzy państwo,
dokładnie.
Nic więcej czasem
wokół
nie
mamy
nie
wielu
trzeba.
Specjalistów, ludzi z pasją, zaangażowanych i no myślę, że jest to świetna praktyka, możemy się pochwalić właśnie ogromnym tutaj zakresem działań. Fajne billboardy, które wiszą w przestrzeni miejskiej, prace przygotowane przez młodzież licealną, mnóstwo działań, informacji w przestrzeni na Facebookach, na stronach internetowych, biuletyn bardzo pięknie napisany, z pięknymi informacjami, wydrukowaliśmy go w znacznie większej ilości, więc zachęcam do tego, żeby go czytać, bo myślę, że przydałby się dla każdego rodzica po to,
no
żeby
tak.
Zwiększyć swoją wiedzę.
Do przychodni podrzućcie.
No, przychodnie,
ja tak
szkoły.
Do przychodni, do przychodni.
Tak, naprawdę piękny i zachęcam do tego, żeby taką publikację w swoim domu mieć i się nią dzielić z innymi. No i co? Zobaczymy, co dalej. Ja myślę, że pomysłów to nam nie brakuje wcale.
No to ja trzymam...
I energii.
Tak, ja trzymam kciuki za to, żeby rzeczywiście tych pomysłów wam nie zabrakło i żeby ludzie chętnie dalej przyłączali się do tych propozycji właśnie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, PIK-bazy, która jest przecież na terenie Słupska i bardzo prężnie działa. Ostatnia rzecz, o którą chciałam zapytać. Wyczytałam w mediach społecznościowych waszych, że nie potrzebujecie już ubrań i wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności.
Dokładnie tak, po ostatnich apelach, ostatniej konferencji też prasowej, na której informowaliśmy o tym, że zbieramy tą odzież zimową, kurtki, buty, wpłynęło do nas dużo rzeczy. I faktycznie na dzisiaj musimy to wszystko przejrzeć, zweryfikować i jakby wstrzymujemy, zobaczymy, co mamy, bo jest tego dużo, nie mamy też gdzie tego wszystkiego trzymać, nie spodziewaliśmy się takiego...
Że taki odzew będzie.
Tak, odzewu, więc no fajnie, bardzo fajnie, cieszymy się z tego, że jakby nasze prośby są wysłuchane i te apele, i jest na nie odzew i ludzie się angażują i
to jest tak zwana duża odpowiedzialność społeczna.
Tak,
też,
bardzo
państwo.
Duża, więc na znaczy dzisiaj...
Ja przepraszam, jeśli mogę, zachęcam, jeżeli państwo już zrobiliście porządki, a tu jest apel, żeby wstrzymać się, nie przewozić, Towarzystwo imienia Świętego Brata Alberta, zachęcam, żeby tam te dary zawozić, te rzeczy, które, z których państwo już nie skorzystają. Joanna Chudzińska przyjmie z otwartymi ramionami, drodzy państwo, oni mają miejsce, mogą to przechować, przetrzymać, ale mają też sporą rotację, więc rzeczywiście tam się to z całą pewnością nie zmarnuje.
No, również jestem o tym przekonana.
Prawda?
Tak.
Namawiam też państwa do tego, żeby śledzić media społecznościowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, zaglądać na ich stronę internetową, śledzić te bieżące informacje, które są podawane, różne akcje, które wybrzmiewają, czy apele pojawiające się w przestrzeni publicznej, ale zachęcam państwa też, żeby śledzić te informacje dotyczące szkoleń na rodziny zastępcze, także na rodziny zawodowe zastępcze, bo to są dwa rodzaje, jeśli dobrze pamiętam.
Bardzo dobrze.
Więc tak jak państwo słyszeli, trenerów jest więcej, mogą się odbywać dwa szkolenia jednocześnie. No, trzymam kciuki, wierzę głęboko, że wśród mieszkańców regionu słupskiego znajdą się jeszcze tacy, którzy mają wielkie serca, potrzebę do tego, żeby się tym sercem podzielić i zrobić coś dobrego dla drugiego człowieka.
Dokładnie tak, również jestem o tym przekonana.
Katarzyna Filipiak była państwa i moim gościem. Do usłyszenia.
Do usłyszenia, dziękuję bardzo.